Słuchajcie podcastu Jeszcze Słowo. Ja nazywam się Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny, a to podcast, który towarzyszy temu blogowi. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Monolith Films, który dystrybuuje film Wieloryb, który to trafi do naszych kin 17 lutego. Cześć moi drodzy, dzisiaj jest specjalny odcinek, jak może usłyszeliście w poprzednim fragmencie. Będę dzisiaj mówiła o filmie Wieloryb, dystrybuowanym przez Monolith Films. Zostałam poproszona o to, żeby wam o tym filmie opowiedzieć i chciałabym podzielić trochę ten podcast na dwie części. Na początku chciałabym wam opowiedzieć o samym filmie i o moich wrażeniach, a potem chciałabym jeszcze nawiązać do kilku wątków związanych z tym, jaka jest w ogóle dyskusja wokół tego filmu, pewne kontrowersje, jak on się wpisuje w różne dyskusje, które wychodzą już poza samą tematykę filmu. W tym podcaście omawiam film, ale oczywiście staram się nie spoilerować wam jego treści za bardzo, ale trochę faktów muszę wydać, żeby móc treścić fabułę. Sam film jest oparty o sztukę teatralną i bardzo mocno to widać w jego konstrukcji. Mamy tak naprawdę bardzo kameralną, ograniczoną do jednej przestrzeni opowieść, w której jest kilka bardzo mocno zarysowanych postaci i kilka mocno zarysowanych konfliktów. Główny bohater jest nauczycielem akademickim, który uczy swoich studentów online, nigdy nie włączając swojej kamerki. Robi to dlatego, że nie może ruszyć się z domu, jest osobą bardzo, bardzo otyłą, u której już ta choroba doprowadziła do tego, że tak naprawdę może się poruszać wyłącznie po kilku pokojach swojego niewielkiego mieszkania. Jak dowiadujemy się w ciągu sztuki, czy właściwie w ciągu filmu, nasz główny bohater miał kiedyś żonę, ma córkę, ale rozstał się ze swoją żoną po to, by związać się ze swoim byłym uczniem, ponieważ się w nim po prostu zakochał. Z wzajemnością, powiedzmy to. Jeśli ktoś myśli sobie o jej romans z uczniem, to tutaj uwaga jest taka, że była to szkoła wieczorowa, że to była osoba, no, bliższa mu wiekiem. Obecnie Charlie siedzi w domu, zamawia w nocy pizzę i jest, można powiedzieć, zaopiekowany przez pielęgniarkę i na skutek pewnego zbiegu okoliczności, które obserwujemy na samym początku filmu, w jego życiu oprócz dawno niewidzianej córki pojawia się także trochę zabłąkany misjonarz takiego lokalnego kościoła, czym właściwie bardziej sekty, która z opisu trochę przypomina mormonów, no ale jest zaznaczone, że to nie są mormoni. Cała ta historia jest tak naprawdę rodzinnym dramatem, w którym bohaterowie próbują się w obliczu takiego poczucia pewnej ostateczności rozliczyć ze wszystkim, co wydarzyło się przez ostatnie kilkanaście lat. W historii pojawi się żona Charlie'ego, czyli głównego bohatera, z którą będzie mógł porozmawiać o tym, dlaczego ich związek się skończył. Pojawi się jego córka, z którą nasz bohater będzie próbował nawiązać relacje. Ten młody misjonarz jest bardzo mocno związany z historią jego ukochanego i dlaczego nie ma go już przy boku głównego bohatera. A pielęgniarka też jest to wszystko zaangażowana, też jest to osobisty związek. Przyznam szczerze, że moim zdaniem jest to całkiem niezła, dramatyczna historia, w której widzimy bardzo wiele osób podejmujących niekoniecznie dobre decyzje i przyznam szczerze, że oglądając ten film zadawałam sobie pytanie, jak byśmy patrzyli na bohaterów, gdyby problemem głównego bohatera nie była otyłość, nie było uzależnienie od jedzenia, ale chociażby alkoholizm. Bo tak naprawdę wszystkie pozostałe wątki, także to pytanie, które stawia się sobie bohater, co będzie najlepsze dla jego córki, czy to, że przekaże jej pieniądze, które zbierał, czy może to, że podda się leczeniu, tak naprawdę może dotyczyć każdego dowolnego uzależnienia. Jednocześnie to jest taki film, który jest bardzo mocno oparty na aktorstwie. Jest tam bardzo dużo wyrazistych scen, bardzo emocjonalnych. Tu widać bardzo wyraźnie teatralny rodowód całej historii. Rzeczywiście jest prawdą, że Brendan Fraser gra tam niesamowicie. Jego rola oparta jest na takim poczuciu, że oglądamy człowieka bardzo cierpiącego, ale nie tylko fizycznie. To cierpienie fizyczne wydaje się zresztą niekiedy trochę naddatkowe. Tak naprawdę jego cierpienie jest dużo głębsze. Jest to człowiek bardzo zagubiony, z poczuciem, że nic w życiu nie zrobił tak naprawdę dobrze. Jednocześnie oglądając tą historię mamy poczucie, że gdzieś tam pod tym wszystkim jest człowiek, który miał swego czasu bardzo optymistyczne, pogodne podejście do życia. Niesłychanie dramatyczną postacią jest jego córka, dziewczyna totalnie zagubiona, nastolatka, która najchętniej nie chodziłaby już do liceum, która wciąż jest gdzieś emocjonalnie zatrzymana w tym momencie, kiedy jej rodzice się rozstali. I bardzo wyraźnie widać, że wszystko, co się wydarzyło potem, ze strony wszystkich osób zaangażowanych w jej wychowanie, było naprawdę bardzo problematyczne i choć film trochę sugeruje nam, że powinniśmy nasze współczucie kierować ku głównemu bohaterowi, który nie tylko zmaga się z otyłością, ale także jest osobą, no, która jest homoseksualna w społeczeństwie, w którym jest to absolutnie jakby niemożliwe. To jest taka społeczność, która jest bardzo konserwatywna, ale także taka, która no, nie cofnie się przed obelgą, która nie cofnie się przed poczuciem, że taką osobę można odsunąć na bok. Więc jest to bohater w pewien sposób podwójnie wykluczony i patrzymy na jego cierpienie i patrzymy na to, jak bardzo on chciałby naprawić swoje błędy. Być może za późno już jest na to, być może tych błędów nie naprawi. Mam takie poczucie, że gdzieś ten film, czy w ogóle cała ta historia przelatuje nad pewnymi niuansami, właśnie dzięki temu, że tak mocno rysuje bohaterów, choć w innych aspektach, jak na przykład w aspekcie pokazywania nam tej córki, każe nam się cały czas zastanawiać, kim ona jest, czy to jest tylko młodzieńcza rebelia, czy może rzeczywiście zachowanie jej rodziców w jakiś sposób zraniło ją tak głęboko, że już nie będzie z niej takiej osoby, która może sobie w jakiś sposób poradzić z życiem. Bardzo mnie to zaintrygowała rola, postać pielęgniarki, która z jednej strony wydaje się być taką osobą, która najbardziej dba o głównego bohatera, która oferuje mu pomoc medyczną, która przynosi kolejne elementy, które mają mu pomóc jakoś sobie poradzić z sytuacją, w której się znalazł, czyli powiedzmy wózek. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że to jest taka osoba, w którym języku uzależnienia nazywa się trochę enabler, czyli osoba, która dostarcza choremu to, co go niszczy, czyli z jednej strony niby tutaj mamy opiekę, niby mamy troskę, ale z drugiej strony jest to jakaś forma być może współuzależnienia, czyli sytuacji, w której opiekowanie się tym mężczyzną pozwala jej być może odkupić jakieś własne grzechy. Tych warstw jest tam więcej. Prawdę powiedziawszy, mam wrażenie, że co najsłabiej w tym filmie wypada tak naprawdę zakończenie, a to dlatego, że reżyserem filmu jest Darren Aronofsky, czyli takie enfant terrible, mimo że nie jest to już bardzo młody człowiek, Hollywood, czyli reżyser, który nie cofa się przed egzaltacją, nie cofa się przed kiczem, nie cofa się przed bardzo dużą ilością symboliki i mam osobiście takie poczucie, że w tej ostatnich scenach, gdzie tej symboliki jest bardzo dużo, troszeczkę może przechodzimy przez pewne granice, ale z drugiej strony, kiedy rozmawiałam z wieloma znajomymi, no to oni mówili, że z kolei byli bardzo wzruszeni, że to nagromadzenie pewnych środków artystycznych, pewnych środków wyrazu bardzo ich poruszyło. Ja sama nie jestem pewna, jeśli chodzi o zastosowanie muzyki w tym filmie. Wydaje mi się, że niekiedy za bardzo tworzy nastrój, za bardzo próbuje wprowadzić nastrój niepokoju, nie pozwalając nam samym wybrać, które sceny mają nas niepokoić, które mają budzić nasz dyskomfort. Ale jak wam powiedziałam, chciałabym podzielić tą moją wypowiedź na dwie części. I to jest taka moja opinia o filmie, że on jest ciekawy, nie ciekawy aktorsko, moim zdaniem to jest kawał porządnego aktorstwa. Na pewno jest to też taka historia, która z jednej strony pokazuje nam jakiś wyimek rzeczywistości, z drugiej strony próbuje powiedzieć coś więcej o naturze ludzkiej, bo to jest przede wszystkim sztuka o naturze ludzkiej, o pewnych relacjach rodzinnych, o pewnych poczuciu uwięzienia w różnych sytuacjach, które to poczucie uwięzienia u bohatera potęguje to jego wielkie ciało. No i właśnie, chciałabym przejść do kwestii ciała, do kwestii otyłości, tego jak ten film to pokazuje i dlaczego możemy to uznać przy całym współczuciu, jakie mamy czuć wobec bohatera, za do pewnego stopnia problematyczne, a na pewno dyskusyjne. I tutaj musimy się trochę cofnąć, dlatego że wieloryb nie byłby sam w sobie, moim zdaniem, takim problemem, gdyby nie fakt, że wpasowuje się w większe zjawisko w kulturze. I to zjawisko polega na tym, że kiedy pojawiają się w kulturze osoby naprawdę otyłe, to pojawiają się bardzo często w tonie albo budzącym sensacje, i to są te wszystkie programy, które być może oglądaliście, te, które nadaje telewizja TLC o tych osobach, które ważą bardzo dużo i oglądamy, jak próbują się odchudzić, i są to często absolutnie poruszające, dramatyczne historie. To są takie programy typu reality, gdzie obserwujemy na przykład dwie bardzo otyłe siostry albo grupę otyłych przyjaciółek. To wszystko ma w sobie taki posmak oglądania dziwactwa, oglądania czegoś, co nas trochę przeraża, trochę obrzydza, a z drugiej strony nie możemy oderwać oczu. Zadajemy sobie pytanie, jak bohaterowie do tego doszli, czy bohaterowie tych programów, czy realni ludzie tak naprawdę, często obserwując ludzkie dramaty trochę jak taki freak show. Jednocześnie takiej pozytywnej, takiej pełnej zrozumienia i empatii, reprezentacji osób śmiertelnie już otyłych w kulturze popularnej nie znajdziemy wiele. Jeśli przypominamy sobie takie postaci, to albo są to postaci absolutnie przerażające czy obrzydliwe. Mówię obrzydliwe, to mam na myśli oczywiście to, jak przedstawiane są w filmach, a nie to, jak ja na nie patrzę. Czyli chodzi mi na przykład chociażby o postać Barona Harkonnena z ostatniej Duny. Albo na przykład jak matka głównego bohatera w Co gryzie Gilberta Grape'a, czyli taka postać, która tak naprawdę, żeby uwolnić wszystkich, musi umrzeć. I to jest jeden z wątków, który tak naprawdę czyni bardzo wiele narracji problematycznymi, czyli z jednej strony mamy to takie przyglądanie się tym bohaterom otyłym jako czemuś dziwnemu, z drugiej śmierć osoby otyłej jako coś, co jest uwalniające, tak? Że śmierć jest tutaj niemalże dobrym wyjściem, bo uwalnia od tego ciała. No, biorąc pod uwagę, że często taka otyłość czy kompulsywne jedzenie są pochodną depresji, no to jest bardzo niepokojący wniosek. Jednocześnie, jak zwraca uwagę wiele osób, otyłość jest pewnego rodzaju spektaklem, w którym osoby, które go obserwują, bardzo często z jednej strony czują współczucie, ale z drugiej strony czują swoisty rodzaj ulgi. Cokolwiek złego ich spotkało, to przynajmniej nie jest to aż tak złe, co spotkało bohaterów. Bardzo wiele osób czuje się moralnie lepszych od osób otyłych, albo bazuje swoje współczucie na takim przekonaniu, jak mogło do tego dojść. Ja bym tego nigdy nie zrobił, albo nieważne, co ja bym zrobił, ale mnie to nie spotkało. Te mechanizmy są dosyć powszechne, zresztą nie dotyczą one tylko przedstawiania otyłości. Bardzo wiele lat dotyczyły na przykład przedstawiania AIDS czy HIV. Innymi słowy, z jednej strony budzą w nas poczucie współczucia, ale tak naprawdę ono jest budowane na pewnym poczuciu wyższości. I ja tutaj nikogo nie oceniam, żeby to było jasne. Ja nie mówię, jesteście złymi ludźmi, jeśli ten mechanizm się u was uruchamia. Ten mechanizm jest bardzo mocno też wygrany społecznie. I to jest jedna kontrowersja. To znaczy, gdybyśmy mieli w kulturze popularnej sposób innego przedstawienia tego wszystkiego, jakiś głębszy, jakiś wychodzący być może od tej społeczności, jakiś mniej dramatyczny, mniej postawiony na ostrzu noża, mniej zakorzeniony w taniej rozrywce, to wiele osób moim zdaniem nie budziłby takich kontrowersji, ale w sytuacji, w której mamy bardzo mało tych reprezentacji, to film taki jak ten, z takim sposobem przedstawienia sytuacji, moim zdaniem, może rzeczywiście budzić dużo kontrowersji i może budzić pytanie, dlaczego osoby otyłe interesują nas dopiero w tych sytuacjach najbardziej granicznych. Jednocześnie mamy tutaj do czynienia także z drugą kontrowersją, która dotyczy noszenia fatsuit. Fatsuit to kostium, który zakłada aktor zwykle normalnego rozmiaru po to, by pokazać nam się jako osoba otyła. Fatsuit jest bardzo często wykorzystywany komediowo. Możecie kojarzyć na przykład z Przyjaciół, gdzie pokazywano nam Monikę, zanim się odchudziła właśnie jako grubszą. Albo chociażby nawet Jak poznałem waszą matkę, gdzie też jest taki moment, w którym Barney w depresji je bardzo dużo i też tyje. Innymi słowy, jest to pewien stały element kultury popularnej. Problem polega na tym, że fatsuit dotyka kilku aspektów, które są co najmniej problematyczne. Pierwszy jest bardzo prosty. Czy powinniśmy tak naprawdę przebierać ludzi za otyłych? A może, jeśli już potrzebujemy osoby do grania postaci otyłej, powinniśmy sięgnąć po taką osobę, poszukać jej. Jeśli oglądacie Wieloryba, zwróćcie uwagę, że widać, że ciało Brendana Frasera w tym filmie nie jest prawdziwe. Ciało, nasze ciało, rusza się inaczej, wygląda inaczej, jest pewną całością. Fatsuit jest tak naprawdę przykryciem człowieka. I to jest kolejny aspekt. Bardzo często patrząc na aktorów w tym kostiumie, widzimy raczej aktorów w kostiumie, właśnie. Wiemy, że gdzieś tam jest ten dobry człowiek, a ten dobry człowiek jest szczupły. Bardzo często nie zmienia im się bardzo rysów twarzy, zostawia im się całą tą ich naturalną aktorską ekspresję, taką jaką mieliby, gdyby byli szczuplejsi. I to w pewien sposób sugeruje, że tak naprawdę w każdej grubej osobie jest chuda osoba, z którą trzeba po prostu wyciągnąć z tego kostiumu. Co prowadzi ponownie do przekonania jakiegoś, że to wszystko, to całe ciało, które otacza człowieka, jest jakąś, i tutaj oczywiście weźcie sobie olbrzymi cudzysłów, naroślą, której trzeba się pozbyć, a nie jest tym człowiekiem. Jest to takie, powiedziałabym, no niemal symboliczne odseparowanie tych dwóch rzeczy, co bardzo przemawia do osób, które są szczupłe, ale niekoniecznie reprezentuje to, jak czują się osoby grubsze. No i ostatnia sprawa to w ogóle pytanie, czy takie performowanie, no, bardzo wykluczonej mniejszości, bo tak naprawdę, jeśli zastanowimy się nad poziomem życia, nad możliwościami, nad reprezentacją w mediach, pozytywną reprezentacją w mediach, nad taką realną dyskusją o potrzebach, no to osoby, które cierpią na otyłość, a zwłaszcza na tą olbrzymią, tą śmiertelną, jak to nazywają lekarze, otyłość, no to są osoby z mniejszości, to są osoby z chorobą, niepełnosprawnością, ale jednak nie dopuszczamy tak naprawdę ich do głosu, chyba żeby się na nich pogapić w tych programach reality. I teraz coraz bardziej uczymy się, że nie należy odgrywać pewnych grup, prawda? Coraz bardziej uczymy się, że należy dopuszczać aktorów z niepełnosprawnościami, bo oni to pokażą lepiej, bo oni to znają z własnego doświadczenia. Już odrzuciliśmy przebieranie się za osoby o innym pochodzeniu etnicznym, ale w przypadku otyłości cały czas przyjmujemy, że wystarczy kogoś włożyć w taki wielki kostium. No i sam ostatni jakby element, który mi się wydaje może być bardzo kontrowersyjny w tym filmie i też przyznam, że ja go bardzo mocno poczułam. Otóż Ponieważ mamy do czynienia z Darrenem Aronofskim, czyli bardzo takim reżyserem, który bardzo lubi wchodzić w fizyczność bohaterów, to on bardzo podkreśla fizyczne ograniczenia bohatera, ale też cały czas przypomina nam o tym, o tej jego otyłości, o tym, że on źle oddycha, o tym, że on się poci, o tym, że jego ciało może przez osoby trzecie zostać uznane za odpychające. I w pewnym momencie miałam wrażenie naddatku. To znaczy, wszystko, co już miałam się dowiedzieć o bohaterze, się dowiedziałam. Zresztą pierwsza scena właściwie mówi nam wszystko, co musimy wiedzieć o jego sytuacji zdrowotnej. I tak miałam poczucie, że po co to jest więcej? Czy cały czas trzeba nas straszyć? Cały czas nam trzeba o tym przypominać? Widzimy, w jakim stanie jest bohater. Sam bohater jakby ma swoje rzeczy do opowiedzenia. Nie musimy już cały czas iść w to ciało. Nie musimy go pokazywać jako takie straszne, bo w tym momencie to współczucie znowu zamienia się w spektakl. Taki spektakl, powiedziałabym, dosyć okrutny. I nie wiem, czy sam reżyser ma prawo do tego okrucieństwa, zwłaszcza biorąc pod uwagę, ile okrucieństwa w całym społeczeństwie. Nie musi nam uświadamiać, że ludzie są okrutni wobec osób otyłych, my to wiemy. Przy tych wszystkich zastrzeżeniach uważam, że ten film warto obejrzeć. Warto go obejrzeć z trzech powodów. Pierwszy to rola Brendana Frasera. Ja bardzo się cieszę, podobnie zresztą jak bardzo wielu widzów, że on powraca do swoich ról filmowych, że on jakby wyszedł z tego aktorskiego limbo i uważam, że jeśli dzięki temu filmowi jego kariera potoczy się dalej w jakiś ciekawy i szybszy sposób, to będę bardzo szczęśliwa. Wiem, że on przytył do tej roli, że to jakby jest też wymagało od niego pewnego fizycznego zaangażowania, no nie przytył tak jak jego bohater, no ale rzeczywiście tutaj widać, że on w tą rolę wkłada całe serce i zresztą mam takie poczucie, że interpretacja tej postaci jest bardzo uzależniona od tego, jak on smutno i pięknie patrzy, więc na pewno uważam, że z tego powodu. Po drugie uważam, że to jest w ogóle dosyć ciekawy film o ludzkich wadach. I nawet tak od połowy myślałam sobie, że gdyby nie było tam żadnej otyłej osoby, to byłby to ciekawy film o ludzkich wadach, o ludzkich problemach, o jakiejś takiej skażonej dynamice rodzinnej. I pod tym względem aktorsko jest bardzo dobry. To zresztą zauważyła Akademia. Ten film nie dostał nominacji za reżyserię, dostał natomiast nominacje aktorskie. No między innymi nominację dostał Brendan Fraser. A na sam koniec uważam, że to jest dokładnie taki film, który należy obejrzeć, żeby potem o nim porozmawiać. Żeby też zbadać własną reakcję na ten film. Bo mam wrażenie, że nasze reakcje będą bardzo zróżnicowane od tego, jak się pozycjonujemy względem bohatera. Też wydaje mi się, że ponieważ jest wokół tego filmu bardzo dużo dyskusji, jest bardzo dużo emocji, to w ogóle przyjęcie tego filmu jest bardzo emocjonalne, to warto też na niego spojrzeć chłodniej. Warto też jakby tam na samym początku główny bohater opowiada swoim studentom o tym, jak stworzyć dobry esej. Czy należy się trzymać formy, czy wręcz przeciwnie, potem dochodzi do wniosku, że nie, że warto opisać z serca. No i teraz pytanie, które chyba sami sobie musimy zadać, czy ten film jest z formy, czy z serca. Wydaje mi się, że tutaj się mieszają te dwa elementy. Natomiast ja jestem w ogóle wielką zwolenniczką oglądania filmów, o których dużo się mówi i wyrabianie sobie opinii. Może się wam ten film spodobać, może wam się nie spodobać, natomiast wydaje mi się, że zwłaszcza w tym kontekście właśnie przedstawiania osób z otyłością, warto ten film obejrzeć i zadać sobie pytanie, dlaczego to jest takie straszne, to jest taki horrorowy element ta otyłość. Chciałabym was jeszcze na sam koniec przekierować do podcastu Wigardium Grubioza, gdzie jest cały odcinek poświęcony w ogóle facjot w kulturze. Wydaje mi się, że to będzie bardzo dobre uzupełnienie. Dziewczyny są tutaj, mają bardziej radykalne podejście i do tego filmu, i do tej sprawy. Wydaje mi się, że mną podyktowała po prostu ciekawość i chęć konfrontowania tego, co usłyszałam z materiałem wyjściowym. I też cieszę się, że ten film obejrzałam. Wydaje mi się, że on jest bardzo dobrym punktem do dyskusji o wielu sprawach i o różnych kwestiach reprezentacji w kinematografii i o tym, jak aktorzy performują właśnie otyłość w filmach, ale też trochę o tym, jak te rodzinne dramaty się tam układają. Więc 17 lutego film wchodzi do kin, jest wśród nominowanych do Oscara, więc jeśli nadrabiacie produkcje oscarowe, no to jest też trochę lektura obowiązkowa. Natomiast moim zdaniem najlepiej pójść na ten film, potem zabrać się z kolegami do jakiejś knajpy, czy do jakiegoś domu, czy nad kawką, czy nad herbatką, czy nad winkiem, porozmawiać sobie tak szczerze o różnych emocjach, bo to jest film do przegadania. Nawet jeśli się z filmem nie zgadzamy, to właśnie obejrzenie go i możliwość rozmawiania o nim na podstawie tego, co widzieliśmy, jest bardzo wartościowe. Także zachęcam was do obejrzenia i to nie tylko dlatego, że Monolith nie zaprosił tutaj do tej recenzji. Zachęcam was do obejrzenia po to, żeby sobie wyrobić zdanie, ale po to także, żeby spojrzeć na tą produkcję krytycznie, po to, żeby zestawić swoje emocje być może z jakimiś faktami dotyczącymi właśnie różnej reprezentacji w kulturze popularnej. Jestem niesamowicie ciekawa, co o nim sądzicie, jak na was podziała, więc jeśli go obejrzycie, to będę bardzo wdzięczna, jeśli mi napiszecie, bo po prostu jestem ciekawa. Ja miałam swoje pewne przemyślenia założone, założenia, coś czytałam wcześniej, a wy możecie to odebrać zupełnie inaczej. To tyle w tym odcinku. Jak widzicie, się rozgadałam, no ale to tak jest, jak mówię o filmach. To chyba nikogo to nie dziwi, zresztą kilka razy już rozmawiałam o tym filmie z różnymi osobami, właśnie film do przegadania. Natomiast, jak zwykle, jeśli wam się podobał ten odcinek, to będę bardzo wdzięczna, jeśli podacie go dalej, jeśli podzielicie się tym dalej, bo im więcej osób jakby dotrze do naszego podcastu, tym więcej osób dołączy do naszej fajnej grupy, która i tak jest w ogóle bardzo spoko i bardzo wam dziękuję za słuchanie tego podcastu. Ostatnie kilka odcinków trafiało do tej listy 200 najpopularniejszych odcinków na Spotify po premierze, więc to było dla mnie bardzo, bardzo miłe. A ja się z wami teraz żegnam. Przypominam wam, że sponsorem dzisiejszego odcinka był Monolith Films. Przypominam wam, że premiera Wieloryba 17 lutego, a my słyszymy się za tydzień.